Radio Kraków Kultura.
Wróciliśmy po krótkiej przerwie i jesteśmy już połączeni z Rafałem Iwańskim. Dzień dobry, Rafale.
Dzień dobry. Pozdrawiam z Bydgoszczy.
Łączymy się z Rafałem, który no jest, najprościej powiedzieć, perkusistą, ale to byłoby bardzo krzywdzące i za duże uproszczenie. Rafał gra na różnych instrumentach, nie tylko perkusyjnych, a i tu właściwie nie ma ograniczeń. Bardzo często łączy ich brzmienia, przetwarza je, albo łączy z elektroniką, albo przetwarza je elektroniką. No i współtworzył między innymi Hattie, Inner City Ensemble, czy Alamedę. A solowo często jego projekty były tytułowane X na Wiet. Nie wiem, czy tak, Rafale, należy tę nazwę wymawiać?
Tak, może być.
Tak, może być. Cieszę się, że jesteś, a za chwilę będziesz w Krakowie, dokładnie 19 marca, tu jeszcze sprostowanie, bo w pierwszej zapowiedzi pomyliłem datę o dzień, natomiast o 20 to się nie zmieniło w Betelu, w ramach promocji drugiej części płyty Transformations, projektu Transformations. Pierwszą wydał Gustaw, drugą Antena Non Grata. Pozdrawiamy oba wydawnictwa, obie zresztą wydane także w Eterze. Eter to jest twoje wydawnictwo, Dobrego Mam Nosa?
Tak, to jest moja inicjatywa nagraniowo-wydawnicza. Już od ponad 15 lat tak nazywam moje studio nagraniowe w Toruniu oraz rzeczy, które wydaję, no wydawałem już w tym momencie sam lub we współpracy z innymi wydawnictwami.
No i Transformations w związku z tym przynajmniej wydawniczo trwa od 2023, kiedy ukazała się pierwsza część, druga ukazała się w tym roku, ale podejrzewam, że to jest znacznie dłuższa historia. Opowiesz o początkach?
No, to początki to sięgają już chyba lat 90. kiedy to w ogóle zainteresowałem się nie tylko muzyką no, postpunkową, industrialną, z którego to środowiska się jakby wywodzę w Toruniu, ale też szybko odkryłem muzykę świata, szeroko rozumianym. Kiedy to odkryłem, że wiele zespołów, które były moimi ulubionymi w tamtych czasach, ze sceny brytyjskiej, szczególnie postindustrialnej, fascynowało się muzyką z różnych egzotycznych dla nas regionów świata. I zacząłem studiować, słuchać wielu nagrań, no, dosłownie ze wszelkich zakątków świata, ale z szczególnym naciskiem na Azję Południowo-Wschodnią, Afrykę, Australię. Także później to też miało związek z tym, że podjąłem studia etnologiczne na przełomie lat 90. i naszego tysiąclecia. A najważniejszym momentem, jeśli chodzi o moje działania takie zawodowe, muzyczne, było powstanie w 2001 roku projektu Hattie, który to opierał się całkowicie
tak jest.
Z założenia na brzmieniu instrumentów akustycznych, głównie idiofonów, membranofonów, instrumentów dętych, ale właśnie nie tylko pozyskanych w sposób taki bezpośredni przez zapożyczenie. No, mam na myśli tutaj instrumenty z Indonezji, z Azji Południowo-Wschodniej, gongi różne właśnie z Nepalu, ale też konstruowaliśmy pewne rzeczy sami lub adaptowaliśmy obiekty z recyklingu. Także to był takie zderzenie.
Tak, piękne postindustrialne praktyki. To Hattie to było, w zależności od czasu, trio, duet.
Tak, duet, później trio. Później mieliśmy bardzo mocną współpracę z świętej pamięci z Zewem, amerykańskim mistrzem rytmu, perkusjonistą, współtwórcą amerykańskiej industrial music, który bardzo nas jakby tutaj nakierował i też namaścił wręcz i utwierdził w tym, że jesteśmy na dobrej drodze, łącząc te inspiracje etniczno-industrialne, co swoją drogą do dzisiaj jest mi ten klucz bardzo bliski. No i chociażby w takim zespole jak Alameda, chociaż w zupełnie inny sposób jest dalej tutaj eksplorowany. No i też w moich solo działaniach, chociażby biorąc pod uwagę fakt, że używam instrumentów etnicznych lub kopii instrumentów etnicznych, ale też cały czas je jakby przekształcam za pomocą zestawu efektów, czy preparuję na przykład. O. Także to jest całe pokłosie tego eksperymentalizmu, które się wywodzi właśnie z tego zderzenia fascynacji etnicznej i przemysłowej, powiedzmy.
Jasne. Rafał, u ciebie łączy się na równych, obecnie na równych prawach właśnie muzyka etniczna, muzyka akustyczna z elektroniką, to znaczy albo z jakimiś dodatkowymi dźwiękami elektronicznymi, albo traktowana jako element przetworzenia właśnie tych akustycznie źródłowych dźwięków. I zresztą na płytach, na obu płytach Transformations efekty tego są bardzo, powiedziałbym, przystępne, to znaczy w porównaniu do lat ubiegłych i do niektórych projektów tytułowanych, czy to twoim nazwiskiem, czy X Naviet, gdzie właściwie to jeszcze o co chciałbym zahaczyć, to czy rezygnacja z tego pseudonimu, tego nazwy tego projektu, czy może zawieszenie jego tymczasowe, to też, to, o tym też powiedz. Czy to jest, no właśnie, co za tym stoi? Bo ja tak sobie zacząłem kombinować, że może te projekty, które były sygnowane X Navietem, były nieco bardziej elektroniczne, nieco bardziej eksperymentalne czy awangardowe, w sensie tam gdzieś czasem to źródło dźwięku można było zatracić. A tam, gdzie podpisujesz się imieniem i nazwiskiem, to może te elementy akustyczne wychodzą bardziej na plan, ale nie wiem, czy to dobrą mam intuicję.
No rzeczywiście, coś w tym jest. Chociaż w moich takich płytach jeszcze wydawanych w Instant Classic, na przykład przed pandemią, pojawiało się coraz więcej tych wątków instrumentalnych. Co prawda więcej to było instrumentów dętych z Chin czy z Afryki Północnej, które właśnie w którym towarzyszyła ta cała warstwa muzyki takiej elektroakustycznej, dosyć gęstej, szorstkiej. Ale taką klauzulą czasową wydaje mi się, że tutaj była pandemia. Mhm. Jeśli chodzi na przykład o decyzje pewne i też zmianę nazwy. No, w 2019 roku, właśnie w listopadzie, zagrałem w Londynie na festiwalu na zaproszenie ostatni mój koncert pod nazwą X Naviet. Zresztą w niesamowitym towarzystwie, bo grałem obok mistrzów sufi z Pakistanu, co było z niesamowitym zderzeniem. I no, nastąpił kryzys, wiadomo, też w graniu, a ja już troszkę byłem jakby na innej drodze, jeśli chodzi o świadomość tego, co mogę robić z muzyką. I już wcześniej, od kilku lat, grałem sobie na takiej kalimbie i zanzie, którą kupiłem kiedyś w Hamburgu, w świetnym sklepie muzycznym, i ona pochodzi z Republiki Południowej Afryki. No jest bardzo uroczym instrumentem, w którym się bardzo szybko zakochałem i dużo na nich grałem, tak hobbystycznie, nie udzielając się gdzieś, nie mając nawet zamiaru używania, ale tak później trafiła do mnie druga kalimba, później zanza, później zanzula. Ktoś mi dał, gdzieś kupiłem i zrobił mi się cały arsenał tych instrumentów. I wiele pomysłów powstało ciekawych, które rzeczywiście miały taką tendencję do tego, żeby tworzyć utwory, jakkolwiek to rozumieć, bardziej przystępne czy muzyczne. Co w sumie też zbiegło się być może z moim jakimś rozwojem, wieloletnim graniem właśnie ze świetnymi muzykami w takich składach jak właśnie Inner City Ensemble, Capital z Kubą Ziołkiem, czy tutaj właśnie Alameda. Także pewien naturalny, myślę, że proces tutaj nastąpił i integracja. Doszło do tego właśnie, że jeszcze na pierwszej płycie Transformations te źródła, nie tylko, że były przekształcane przez różne efekty elektroniczne, ale też jeszcze wzbogacałem je jakimiś tłami elektronicznymi, syntezatorów, to obecnie już jestem na takim etapie, że skupiam się przede wszystkim na przekształcaniu tych brzmień w sposób taki no, intrygujący. I jeżeli wzbogacam tę warstwę już główną, która wynika właśnie z tych instrumentów, o których tutaj jest mowa. Wzbogacam ją właśnie drobnymi perkusjonaliami, instrumentami dętymi i nawet już właściwie nie używam instrumentów elektronicznych jako źródeł. Raczej ostatnio właśnie zacząłem adaptować nagrania terenowe, co też myślę, że dosyć dobrze właśnie na drugiej odsłonie Transformations dobrze się to wszystko zgrało.
Z pewnością widać dużą zmianę między pierwszą a drugą częścią. Powiedziałbym też, że sama obecność tych instrumentów jest jakby bardziej wyraziście zarysowana. To znaczy są jakby bardziej na pierwszym planie i też pojawiają się w paru miejscach też po prostu sauté, to znaczy bez przetworzeń. Albo przynajmniej można odnieść takie wrażenie. Rozmawiam z Rafałem Iwańskim o jego projekcie Transformations, a także nadchodzącym koncercie w Betelu 19 marca. Zapraszamy. Rafale, pojawiły się już te nazwy, Kalimba, Sansa, Zanzula. Myślę, że mogą nas słuchać osoby, które kompletnie nie mają pojęcia, co się za nimi kryje. Opowiesz o tych instrumentach?
Oczywiście. No, podział instrumentów, taki główny to idiofony, czyli instrumenty samobrzmiące, membranofony, czyli no, wszelkiego rodzaju bębny, aerofony, instrumenty dente i chordofony, czyli instrumenty, w których występuje struna. No i jeśli chodzi o idiofony, mamy tutaj grupę idiofonów szarpanych, czyli zwanych występujących pod nazwą lamelofony. I właśnie tutaj przypisujemy instrumenty pochodzące z Afryki subsaharyjskiej, czyli właśnie idiofony szarpane, takie jak między innymi, no znane pod takimi nazwami jak zanza, kalimba, mbira, likembe, które charakteryzują się podobną budową, czyli pudłem rezonansowym, pudełkiem właściwie rezonansowym lub kawałkiem drewna, do którego przymocowany jest zestaw blaszek. Wcześniej też to bywały elementy roślinne, które pobudzamy kciukiem lub kciukami lub palcami wskazującymi lub też innymi palcami. I one są oczywiście nastrojone, występują w zestawach od kilku do nawet kilkudziesięciu. Te zestawy blaszek nieraz są w jednym rzędzie, nieraz w dwóch. No, przynależność plemienna tutaj dosyć jest decyduje o tym, że nie tylko, że te nazwy są różne, ale też mają różne konstrukcje i skala często jest dosyć taka zbliżona tych instrumentów, w tym rejonie świata, Afryki subsaharyjskiej ma skłonność do pentatoniki. No, jeżeli miałbym przybliżyć, w jakich krajach jest bardzo jakby rozpowszechniona, ale przynajmniej jest tam geneza tych instrumentów, tych lamelofonów szarpanych, to należy wspomnieć o Zimbabwe, o Angolii, Botswanie, Kongo, Republice Południowej Afryki i jeszcze kilku innych miejscach. No, w Zimbabwe ten instrument występuje na przykład pod nazwą bardzo, bardzo często mbira, która wywodzi się z nazewnictwa, którego używają plemiona Shona i jest wiele nagrań z lat 60. 70., właśnie, które dokumentują Mbira Music, Shona Music of Zimbabwe czy Rodezja, bo wcześniej ten kraj się nazywał troszkę inaczej, jeszcze w czasach przedkolonialnych, znaczy właściwie kolonialnych, kiedy to Brytyjczycy tam zarządzali. Także instrument jest często wykorzystywany podczas nie tylko elementów, nie tylko do, powiedzmy, umilania sobie czasu, czy zajmowania sobie czasu, ale też miał znaczenie rytualne i nawet w obrzędach uzdrawiających czy inicjujących był wykorzystywany, co znamienne głównie przez, no raczej zdecydowanie nawet przez mężczyzn, co z czasem się dopiero zaczęło zmieniać, dopiero w latach 70., 80., kiedy kilka kobiet, bardzo wybitnych instrumentalistek, zostało dopuszczonych do grania na tych instrumentach. Jedna z najsłynniejszych to Stella Siwashi, już nie żyjąca, ale pochodząca właśnie z Zimbabwe, która dosyć mocno rozpowszechniła właśnie lamelofony na świecie, grając koncerty i współpracując z różnymi muzykami, także jest to jedna z moich inspiracji. No, instrument został mocno rozpowszechniony przez takiego etnomuzykologa Hugha Triceya, który badał te rejony świata, właśnie południowa Afryka, Rodezja, i on zaadoptował ten instrument pod nazwą kalimba. Dzięki właśnie jego pracy ten instrument został upowszechniony jako kalimba i też jakby tak unormowane zostało jego strojenie, no i nastąpiła masowa produkcja już w świecie zachodnim naszym. Powstają miliony tych instrumentów w Chinach o różnej jakości. Ja tak właśnie eksplorując ten temat i sprawdzając te instrumenty w różnych okolicznościach, to zawsze już wiem bardzo dobrze, co to może to jest banał, ale trzeba wiedzieć, jakie instrumenty są dobre, a których lepiej nawet nie tykać i też sobie troszkę pograć, bo jakość ich jest rozmaita. Od okropnej przez średnią, którą coś można zrobić, do wybitnej. No a to już to są instrumenty, które pochodzą z jakichś warsztatów rzemieślniczych, gdzie jest pełna kontrola nad produkcją i rzeczywiście one mają duszę, mogę nawet powiedzieć.
No tak, to jest taki instrument, który przy też tym małym pudełku czy małym kawałku drewna albo własnoręcznie skonstruowany, brzmi trochę jak pozytywka w takim dużym uproszczeniu. Ma takie pozytywkowe brzmienie, bym powiedział. Natomiast rzeczywiście od jakości tego instrumentu uzależnia się naprawdę progresja tego brzmienia i potrafi dojść do naprawdę pełnego, pięknie brzmiącego, głębokiego brzmienia. Zaskakujące, jak taki mały instrument potrafi dobrze zabrzmieć. Taki ma też ten dźwięk, taką jakość elektroniczną, trochę bym powiedział, w tym takim dobrym wydaniu.
Tak, mówią, że niektórzy nazywają, że to jest fortepian buszu, czyli no tak, pozytywka, a z drugiej strony też instrument często właśnie, o czym nie wspomniałem, jest w Afryce preparowany za pomocą takich drucików, czy owijek, czy też kapsli przymocowywanych do pudła rezonansowego, czy tej deski. Co sprawia, że to brzmienie jest takie brudne, zaszumione, szeleszczące i ma jakby takie ciekawe właściwości, że to brzmienie, które jest właśnie no bardzo ładne, jest wzbogacone przez spektrum alikwotów, takie, co jest charakterystyczne dla no, nie tylko afrykańskiej muzyki aktualnej, właśnie taki kontekst brzmieniowy, taki mocny, silny, który wprowadza dodatkowe aspekty takie działające bezpośrednio na mózg, nawet można powiedzieć, to przybrudzenie. Także tak, no to ciekawy jest instrument.
O tym kompletnie nie słyszałem, widzisz, o tym, że kalimbę czy mbire
można
preparować. Słuchaj, co cię w nich zafascynowało? Bo jak rozumiem, to jest główna podstawa projektu Transformations, te lamelofony i z iloma wyruszasz także w trasę koncertową, to znaczy jaki jest ten twój setup koncertowy? Spróbujmy te rzeczy rozpakować.
No tak, setup koncertowy musiałem zredukować do 4 czy 5 instrumentów maksimum, mimo że tam 2 razy tyle mam w zestawie, ale właśnie bardzo ważne w tym zestawie całym koncertowym, bo istotnym jest umiejętne omikrofonowanie tych instrumentów, czyli uchwycenie ich brzmienia. No oczywiście to brzmienie może być na różne sposoby uchwycone za pomocą mikrofonów pojemnościowych, dynamicznych, czyli tradycyjnie, ale też za pomocą mikrofonów kontaktowych chociażby, co ja właśnie regularnie czynię tutaj w ramach tego projektu Transformations, także mniej więcej 50% brzmienia jest zbierana z mikrofonów kontaktowych i przetwarzana, a część jest jakby czysta, zbierana mikrofonem, jakby tradycyjnie. I często też to brzmienia łączy ze sobą te techniki. Także no jest to taki, mógłbym porównać do eksperymentów z gitarą akustyczną i co jest z gitarą elektryczną. Gitara akustyczna to jest właśnie nagłośnienie przez mikrofon, czyli kalimba nagłośniona przez mikrofon tradycyjnie, dynamiczny czy pewnościowy, a już takie podejście elektryfikacji, taka gitara elektryczna, to jest właśnie użycie mikrofonu kontaktowego, który przylega bezpośrednio do pudła rezonansowego instrumentu. Także zupełnie innej jakości, zupełnie innego rodzaju kontrola dźwięku musi tutaj występować i czujność. Także to są bardzo ciekawe rzeczy. No takie, powiedzmy, że instrumenty, które są, mają takie cechy, że właściwie wystarczyłoby usiąść i grać recital na nich bez żadnych efektów, co wielu też artystów czyni.
Tak,
ja
dokładnie.
Po prostu preparuję na różne sposoby, to mnie strasznie, mnie to jakby kręci. Chociaż staram się, żeby te preparacje były naprawdę takie niezbyt deformujące to brzmienie. No, nieraz idę w stronę większego takiego eksperymentalizmu, no ale to jest, mówię, proces, to właśnie te transformacje, to właśnie tak świadomie ten tytuł tutaj nie tylko dotyczy właśnie tego przekształcania dźwięku, ale też właśnie konstrukcji tej muzyki, która bazuje na takich wariacjach nieustannych, powrotach i nawiązaniach, i nieustannie mi tutaj ewoluuje. Nawet rzeczy, które są zaprezentowane jako skończone na płycie, to podczas koncertu potrafią iść w kierunku często zaskakującym nawet dla mnie.
To też chyba właśnie twoja transformacja. Trochę o tym mówiliśmy, ale de facto nie wiem, czy i ta intencja była dla tej płyty, ale no ten projekt i się zmienia z pierwszej na drugą, ale też i pokazuje ciebie od jakiejś nowej strony.
Tak, sam jestem zaskoczony. No to, jest to wielopoziomowa transformacja, można powiedzieć, a przynajmniej na kilku poziomach.
Powiedz jeszcze, czego możemy się spodziewać po koncercie, bo w niektórych koncertach będziesz miał także wizualizacje, jak rozumiem, robione na żywo.
Akurat wizualizacje nie są na żywo, ale są zrobione specjalnie do utworów, do koncertu. I rzeczywiście mam zaplanowane na ten rok jakieś 6 koncertów na ten moment i część z nich będę grał razem z filmem, który przygotowała moja koleżanka z Torunia, Ania Ruta-Pilewicz. I to wtedy taki koncert trwa około godziny i to są utwory wzbogacone przez wideo, które zostało specjalnie jakby przygotowane wedle wizji Ani Pilewicz do mojej muzyki. Dosyć takie organiczne, egzotyczne pejzaże, statyczne lub bardziej takie rozbrykane. A z drugiej strony właśnie też gram koncerty bez wideo, to w zależności od okoliczności, które są troszkę krótsze, przez one, i bardziej sobie pozwalam wtedy na eksperymentowanie, gdyż nie jestem jakby tutaj ściśle związany z warstwą wideo, której muszę nieustannie pilnować, żeby jakby się zsynchronizować z obrazem. Także mieliśmy pierwszy koncert premierowy właśnie w dniu premiery, 24 stycznia w Toruniu, w Dworze Artusa. No, wydarzenie wyszło bardzo dobrze. Nieoczekiwanie duża publiczność przybyła, wszyscy zadowoleni bardzo. Także był niezły zastrzyk tutaj energii na cały rok, myślę, taki budujący. I pojawiły się różne zaproszenia. Mam nadzieję, że jeszcze będzie tego więcej, bo nie jest łatwo obecnie z koncertami. Jest ogrom artystów chętnych do grania. Ale już widzę, że jest dużo, dużo lepiej, bo po premierze pierwszej części Transformation z tych koncertów przez 2 lata zagrałem chyba 5 i nagranie dla radiowej 2, a teraz już w tym momencie wiem, że do lata będę miał kolejnych 6, także bardzo się cieszę z tego powodu.
Tak, to rzeczywiście transformacja, którą i rynek koncertowy w międzyczasie przeszedł, to znaczy rzeczywiście jest większy powrót do grania na żywo, z czego pozostaje nam tylko się cieszyć, że to się zagęszcza. I dobrze, Kraków przyjmie jeszcze więcej.
No tak, w Krakowie, w Betelu to graliśmy rok temu z Alamedą, a jeszcze przed pandemią byłem w trasie koncertowej z zespołem ARM, a później z Rapunem, czyli twórcą Soviet France z lat 80. i bardzo udana, fajna. I właśnie graliśmy wtedy w Betelu między innymi z ARM. Także to będzie moja trzecia czy czwarta wizyta koncertowa w tym miejscu.
Rozmawiam z Rafałem Iwańskim o płycie, projekcie Transformations i nadchodzącym koncercie w Betelu, ale za dwa miesiące, właściwie już niecałe, 7 maja zagrasz właśnie z Alamedą. Z którą Alamedą jeszcze można by dopytać?
Tak, zaczynamy trasę 7 maja właśnie w Krakowie, składa znowuż.
To jest chyba jedyny w ogóle koncert w Polsce, przynajmniej w ramach tej trasy, tak?
Znaczy na koniec odwiedzimy Wrocław, a to 2 tygodnie później pewnie, także taka sytuacja podobna jak rok temu. To zaczynaliśmy w Betelu, a teraz zaczynamy w Alchemii, tak. Naszą trasę południową, można powiedzieć, ponowną, która była dosyć długo budowana, ale możliwa dzięki fajnym zaproszeniom, między innymi właśnie do Ljubljany, Słowenii i do Czarnogóry i do Budapesztu też, tak. No i obudowaliśmy ją koncertami jeszcze w Austrii, w Słowacji, także cieszymy się bardzo, szykujemy się teraz, przygotowujemy już od kilku miesięcy nowe utwory, mamy 4 nowe utwory, które chcemy wprowadzić już do repertuaru koncertowego naszego, który się wciąż rozwija, Spectra Selection. No właśnie też taki winyl wyszedł w styczniu tego roku, który nazywa się Spectra Selection, który zbiera nasze ulubione nagrania z płyt kompaktowych Spectra 1 i Spectra 2 i też odzwierciedla to, co my gramy na koncertach obecnie. No ostatnio graliśmy właśnie w lutym na festiwalu w Portugalii, w Bradze, na festiwalu Square, bardzo udany koncert, który też nas podbudował mocno, bo mieliśmy przerwę od października czy listopada, kiedy to graliśmy jeszcze w Polsce kilka koncertów. Także no jesteśmy teraz, bo na przykład jest, dzwonię z Bydgoszczy, rozmawiamy, ja jestem z Bydgoszczy, jesteśmy tutaj, mamy zjazd już trwający, dzisiaj się kończący, kiedy to właściwie od rana do nocy mamy próby tutaj i doskonalimy nasze utwory.
Która to jest wersja Alamedy? To jest 5?
No, Alameda 5, tak.
Alameda 5.
Jedyna, która gra i też już doszło do tego, że właściwie to już jest po prostu Alameda. Mhm. Alameda 5, czyli Alameda.
Czyli Jacek Ból, Rafał Iwański, Łukasz Jędrzejczak, Piotr Michalski i Jakub Ziołek. Ten skład.
Tak, dokładnie. Już w tym składzie gramy od 2019 roku.
Okay.
Kiedy to wyszła płyta Eurodrome przed pandemią. Tak.
Tak, potem była Spectra 1, Spectra 2, teraz jest Spectra Selection i jak rozumiem, to przede wszystkim materiał ze Spectry plus te nowe kompozycje.
Tak, gramy materiał ze Spectry 1, ze Spectry 2, kilka utworów, nawet więcej ze Spectry 2 i 4 nowe, także no, przymierzamy się do nagrania kolejnej płyty, co mamy nadzieję nastąpi zimą.
Właśnie z tym nowym materiałem? Jako bazą?
Tak.
A powiesz w jaką stronę to zmierza, te nowe utwory?
No, zmierza w kierunku jeszcze większej profesjonalizacji, jeżeli tak mogę, całego procesu, tak, całego procesu w ogóle, nie tylko tutaj kreowania muzyki, ale też jej prezentacji w warunkach koncertowych, cokolwiek to znaczy, no to są różne techniczne rozwiązania, które sobie wcześniej nawet nie zdawaliśmy sprawy, a weszliśmy na ten level, że tak powiem, i nie żałujemy tego. Myślę, że to będzie bardzo odczuwalne też pośród słuchaczek i słuchaczy na koncertach.
No, a stylistycznie?
Stylistycznie cały czas utrzymujemy się w tym nurcie global music z silnym wpływem rytmów luzofońskich, brazylijskich, afrykańskich, karaibskich. Elektronika, silna pozycja gitary basowej, wszystko i też Kuba ostatnio więcej wprowadza gitarę elektryczną, co nas bardzo cieszy, bo ten element zawsze był tutaj dosyć istotny dla Alamedy. Także wszystko się fajnie zazębia.
No właśnie poza spektrą, która była już taka o wiele bardziej elektroniczna.
Tak, gitara jest mocno przetworzona, ale jest rzeczywiście, to mięso się nieraz pojawia. Przynajmniej w kilku utworach jest to fajny element, myślę. No utwory, myślę, że te nowsze to są jakby są krótsze niż te nasze takie progresywne, składające się z dwóch czy z trzech części, często utwory, które gramy na koncertach. Ludzie myślą często, że my gramy na przykład trzy utwory, a dla nas to jest jakby jeden utwór, także tak budujemy nasze kompozycje. Tak się nauczyliśmy, też mamy to już głęboko gdzieś wpisane, ale teraz w nasz genotyp tutaj taki, nie wiem, industrialno, nie wiem, progresywny. Niemniej teraz te utwory nowsze są krótsze i takie bardziej zwarte. Zobaczymy. Myślę, że to jest dobry kierunek koncertowo. Najważniejsze, żeby to wszystko koncertowo dobrze szło, bo nie da się ukryć, że no, Alameda jest zespołem, który stawia na koncerty. I bardzo nas cieszą koncerty i też interakcje z publicznością i jakby też te mechanizmy są tam coraz bardziej wyraźne, czego unikać, co wzmocnić, nie tylko też w warstwie dźwiękowej, ale też wizualnej, nad czym mocno pracujemy. Już to przećwiczyliśmy w Portugalii, a teraz ujawnimy na najbliższej trasie, myślę, że dosyć taki wyraźny sposób. Także Alameda jest takim naszym tutaj ważnym zespołem dla wszystkich, którzy biorą w nim udział. No, 10 lat minie, odkąd gram w Alamedzie. Już właściwie minęło od sesji nagraniowej, ale właśnie w maju wyjdzie, 10 lat będzie od ukazania się pierwszego albumu Duch Tornada w Instant Classic, czyli w krakowskim świetnym wydawnictwie, z którym byliśmy związani przez lata. Też jako Inner Sneaky Ensemble, ja też jako solista. Także czas leci, ale idziemy do przodu.
Tak, chociaż początki Alamedy są jeszcze starsze, bo ta nazwa, zdaje się, pojawiła się po raz pierwszy w Alameda 3, czy Alameda Trio i płytą Późne Królestwo.
Tak, Mikołaj Zieliński, Tomek Popowski.
I to był 2013 rok, rzeczywiście aż trudno uwierzyć. Słuchaj, bardzo się cieszę z powrotu do Alamedy i koncertu w Krakowie z 7 maja, to dodajmy od razu, w Alchemii. No i 19 jeszcze raz zaprośmy na koncert do Betelu, na twój koncert.
Tak, tak się składa, że to są obydwa koncerty odbędą się w środę. Środa 19 marca.
Środa z Brutality Garden w Krakowie w takim razie.
Tak, miły środek tygodnia.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę, Rafale. Moim państwa gościem był Rafał Iwański. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Tu Radio Kraków Kultura.